Witajcie, nazywam się Kacper i mam przywilej tworzyć tę wspólnotę razem z moją rodziną, i moją żoną i dwójką dzieci, które czasami tutaj biegają. Cieszę się, że mamy możliwość się dzisiaj spotkać. Zazwyczaj czekam na niedzielę. Mógłbym powtórzyć za psalmistą Dawidem, który w 122 psalmie tak powiedział: uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Tym bardziej cieszę się, że mam możliwość podzielenia się tym, czego Bóg mnie osobiście już częściowo nauczył, a dalej też wciąż uczy. A jesteśmy dalej w cyklu pracy. Pracy, czyli nie tylko godzinach na umowę. Praca, jak już wcześniej mówiliśmy, to daleko więcej. Wkręcanie półek w ściany to też praca. Sprzątanie czy gotowanie również. Nawet naukę w szkole często nazywamy pracą na przyszłość. Praca zajmuje bardzo dużą część naszego życia, dlatego też staramy się szukać, czego Pismo Święte uczy nas w tym temacie. Chciałbym też, żebyśmy mogli pomodlić się i poprosić Boga o to, żeby dał pracę tym, którzy może jej nie mają. Żeby ci, którzy potrzebują wsparcia, żeby też mogli otrzymać od Boga. Panie, dzięki Tobie za to, co Ty nam dajesz. Dzięki Tobie za to, że Ty nas uczysz, mówisz nam, co i jak robić, że Twoje słowo jest pełne wskazówek, Panie, również odnośnie tego ważnego w naszym życiu tematu pracy. Proszę Cię, Panie, abyś troszczył się o nas wszystkich, o to, żebyśmy zawsze mogli czuć, że Ty się opiekujesz, abyśmy zawsze też potrafili iść razem z Tobą i słuchać Ciebie, co mówisz do nas na temat pracy. Proszę Cię, abyś pobłogosławił też ten czas, kiedy będziemy mogli w tym temacie się uczyć. Amen. Dzisiejszy fragment jest mało oczywisty, myślę, w kontekście tematu o pracy, jednak chciałbym, żebyśmy na początku mogli go całego przeczytać. Fragment możecie śledzić, znajduje się w naszych książeczkach. Zapisany jest w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, w wersetach od 29 do 39. Po opuszczeniu tamtych stron Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Tam zatrzymał się na górze. Zgromadziły się przy nim rzesze ludzi. Wśród nich byli kulejący, niewidomi, niesprawni, głuchoniemi i inni cierpiący. Ci, którzy z nimi przyszli, kładli ich u jego stóp, a on ich uzdrawiał. Tłum był zdumiony, widząc, że głuchoniemi mówią, niesprawni odzyskują zdrowie. Kulejący chodzą, a niewidomi widzą. Oddawano za to chwałę Bogu Izraela. A Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział: bardzo mi żal tych ludzi, są ze mną już 3 dni. Nie mają co jeść, a ja nie chcę odsyłać ich głodnych, bo mogliby zasłabnąć w drodze. Wówczas uczniowie zapytali: skąd tu na odludziu wziąć tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Ile macie chlebów? Zapytał ich Jezus. 7 i kilka rybek, odpowiedzieli. Wówczas polecił ludziom rozsiąść się na ziemi, wziął te 7 chlebów oraz ryby, podziękował Bogu, łamał i podawał uczniom, a uczniowie tłumom. Wszyscy więc spożyli posiłek i nasycili się, a pozostałymi kawałkami napełnili 7 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Następnie po odprawieniu tłumów Jezus wsiadł do łodzi i udał się w granicę Magadanu. Chciałbym, abyśmy spróbowali naszą historię umieścić w kontekście tego, co się działo, tego czasu, kiedy Jezus chodził po ziemi. Jest to druga historia. Drugi raz Jezus karmi tak dużo ludzi. Możemy pierwszą historię możemy przeczytać dwa rozdziały wcześniej. Niektórzy uważają, że oba te opisy mówią o tej samej historii. Dla mnie jednak to tłumaczenie nie bardzo mnie to tłumaczenie przekonuje z kilku powodów. Po pierwsze, jest inna ilość ludzi, którzy uczestniczą zarówno w jednym, jak i drugim wydarzeniu. W jednym jest 5000 osób, w drugim 4. Druga wskazówka, która mi się wydaje, jakby pokazuje, że to nie jest to samo wydarzenie, to opis przyrody, w którym za pierwszym razem możemy przeczytać, że Jezus, znaczy, że ludzie usiedli na trawie. Za drugim razem natomiast usiedli na ziemi. Jest to inna pora roku, ponieważ w tamtym klimacie wiosna, znaczy trawa jest tylko na wiosnę. Zielona trawa jest tylko na wiosnę. Jezus od początku swojego nauczania zdążył już zdecydowanie dużo pokazać ludziom. A, przepraszam, jeszcze jedna najważniejszego zapomniałem. Odnośnie tych dwóch wydarzeń. Kosze, których zbierano okruszki, mają inne nazwy w pierwszym i w drugim przypadku. Ze względu na to, że historie dzieją się na różnych terenach. Za pierwszym razem są to kosze typowo Izraelitów, którzy podróżowali i którzy w tych koszach nosili jedzenie ze sobą. Za drugim razem są to wielkie kosze, do których może się zmieścić nawet człowiek. W związku z czym to nazewnictwo jest zarówno wcześniej używane w samych historiach, jak i później, kiedy Jezus przypomina parę wersetów dalej te dwie historie. Również zwraca uwagę i używa tych dwóch różnych słów na określenie koszu, dwóch różnych nazw. Jezus od początku swojego nauczania zdążył więc już pokazać, kim jest, wieloma znakami. Wiele ludzi zostało uzdrowionych. Jezus zdążył też już całkiem dużo uczyć i ludzi, i uczniów. Uczył na różne sposoby, osobiście w synagogach i na otwartym powietrzu. Regularnie zresztą z tego powodu ostatnio chodziła za nim całkiem pokaźna grupka ludzi. I z tymi ludźmi właśnie spędza trzeci dzień na górze. Uczy ich, uzdrawia i za poprzednią historią, w poprzednim razem, kiedy Jezus nakarmił, propozycja wyszła ze strony uczniów. Tym razem czytamy, że Jezus po trzech dniach powiedział i mówi, sam zagaja, tak, że nie chce, żeby ci ludzie byli głodni, nie chce ich odesłać głodnymi. I poprzednio uczniowie powiedzieli, że nie mają pieniędzy. Tym razem zdawać by się mogło, mówią inaczej, bo ich odpowiedź wydawałoby się jest lepsza. Skąd tu na odludziu wziąć tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jednak ta okolica to był też, i pomijając już nawet kwestię tego, że w tej okolicy było wiele miast, to było okolice Dekapolis, gdzie było 10 dużych miast, było to też centrum szlaków handlowych w tamtym czasie, natomiast mogło być późno i faktycznie mogli nie mieć gdzie kupić tego chleba. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, czy ta odpowiedź tak naprawdę wiele się różniła od pierwszej, ponieważ za pierwszym i za drugim razem uczniowie odpowiedzieli tak naprawdę to samo, że oni nie mają pomysłu, nie wiedzą, co z tym zrobić. Pomimo tego, że Jezus, można by powiedzieć, bardzo dużymi literami zaznaczył, co chce zrobić, ponieważ powiedział im zdecydowanie, że nie chce rozpuszczać tych ludzi głodnych, to oni nie zauważają tego, że on właśnie przedstawił przyszłość, że właśnie za chwilę opowiedział o tym, co się ma wydarzyć, a oni widzą problemy. Jezus nie tylko mówi, jaki jest plan, Jezus mówi też, dlaczego chce, żeby tak było. Wytłumaczył się. Powiedział, że nie chce, żeby ci ludzie zasłabli w drodze. Ci ludzie, którzy przed chwilą dostąpili uzdrowienia, ci, którzy mogli się uczyć przed chwilą od Niego, może właśnie na temat pracy również słyszeć pewne słowa. Teraz nagle Jezus mówi o nich, że On nie chce, żeby oni odchodzili głodni z tego miejsca, żeby mogło im się po drodze stać cokolwiek złego. Dla uczniowie zobaczyli problem. Z ich perspektywy prawdopodobnie nie do rozwiązania. Pomimo tego, że raz byli w podobnej sytuacji, ale tak jakby nie przyszło im na myśl albo bali się powiedzieć. Tak czy inaczej, propozycja od strony uczniów nie padła. Jezus kolejny raz więc karmi tłum w cudowny sposób, rozmnażając chleb i ryby. Zgodnie z tym, co powiedział wcześniej, nie pozwolił puścić ludzi głodnych do domów. W postawie uczniów odnajduje siebie kilka lat temu w życiu. Pracowałem w dwóch pracach. Na stały etat plus jeszcze zlecenia. Cały czas mi się wydawało, że jest za mało. Cały czas miałem wrażenie, że trzeba pracować więcej. Że jeszcze to wezmę. A może jeśli nie wezmę tego zlecenia, to następnym razem osoba się do mnie nie odezwie. Taka dzika pogoń tak naprawdę, w kółko cały czas za tym samym i bez żadnej satysfakcji, spełnienia. I siebie widzę w tej sytuacji, siebie, który właśnie nie zauważa i omija czasami to, co Bóg mówi. Jestem pewien, że nie jedno ominąłem i nie jednego nie usłyszałem. Ci uczniowie też nie zauważyli tego, co właśnie Jezus powiedział. Jaki jest plan na najbliższe kilka minut, godzin może. Myślę, że do podobnych ludzi z podobnym podejściem Jakub napisał w swoim liście takie słowa. Możemy znaleźć je w liście do Jakuba w 4 rozdziale, w wersetach 13 do 16. Teraz słowo do was, którzy mówicie dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta. Będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski. A przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Czym jest wasze życie? Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. Wy tymczasem chełpicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. Na to pytanie, dlaczego tak mocno Jakub pisze, myślę, że Tymoteusz, Paweł w liście do Tymoteusza daje odpowiedź. W 6 rozdziale, w 9 wersecie możemy napisać: ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki. Mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążą ludzi w zgubę i zatracenie. Z drugiej strony mamy podejście do pracoholizmu świeckie. Pani profesor Lucyna Golińska w książce Pracoholizm, uzależnienie czy pasja napisała takie zdanie. Pracoholizm to jedyne uzależnienie, którego ofiarom nie towarzyszy zawstydzenie. Nie próbuje się go również ukrywać czy maskować, wręcz przeciwnie, demonstrowane jest, by spotkać się z uznaniem i aprobatą społeczną. I tu pojawia się nasz problem. Z jednej strony pracoholizm jest uzależnieniem, nie jest czymś najlepszym, jest czymś, co zaczyna naszym życiem rządzić. Z drugiej jednak, jak pani profesor napisała, nie próbuje się go ukrywać. Żyjemy często w kulturze, która lubi pracoholików. Wygląda na to, że będziemy dostawać sprzeczne sygnały, ponieważ pomimo, że według Pisma Świętego nie tędy droga, to świat będzie nas zachęcać. Jeśli jesteśmy zostawieni sami sobie, to sprawa wygląda dość przykro. Jednak Jezus sam powiedział wcześniej w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, wersety 27 i 28. Już sekundkę. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Jezus mówi, że zna wolę Ojca i może ją objawić i zaprasza do siebie zapracowanych i przeciążonych, aby dać wytchnienie. Sami śpiewaliśmy dzisiaj przyjdź wola Twa, bądź wola Twa w ostatniej piosence przed rozważaniem. Jeśli Bóg chce, żebyśmy, myślę, że można powiedzieć więc, że jeśli Bóg chce, żebyśmy odpoczęli, to znając wolę Bożą dla naszego życia, łatwiej jest znaleźć miejsce na odpoczynek. To logiczne, jeśli znamy wolę, a ta wola mówi, że Bóg chce, żebyśmy odpoczęli, to jeśli będziemy ją znać, po prostu będzie nam łatwiej wiedzieć, co mamy zrobić i który odpoczynek będzie prawidłowy. Jednak brak znajomości woli może prowadzić do chociażby właśnie takiego wspomnianego pracoholizmu, jak to było w moim przypadku. I tutaj właśnie odnalazłem tą postawę uczniów. Tak samo jak mnie pracoholizm odsunął od relacji z Bogiem i nie zauważałem różnych rzeczy i dalej często nie zauważam, mówiąc szczerze, Tak samo uczniowie znali wolę, ale nie zauważyli, że za chwilę to wydarzenie będzie miało miejsce. Jezus powiedział im, że chce nakarmić ludzi, a oni znaleźli przeszkody zamiast rozwiązań. Tak to jest, że jeśli stawiamy takie wartości jak praca na pierwszym miejscu w naszym życiu, to one po prostu zaczynają zajmować miejsce Boga. Patrząc po ludzku, z drugiej strony od postawy pracoholizmu można by postawić lenistwo. Praca to za dużo, znaczy pracoholizm to za dużo pracy. Lenistwo byłoby zbyt małą ilością pracy. Sprzeciw przeciwko lenistwu można znaleźć zarówno w Starym Testamencie, gdzie w przypowieściach Salomona, chociażby w 6 rozdziale i 6 wersecie możemy przeczytać: udaj się leniu do mrówki, zobacz jak żyje i zmądrzej. Czy też w Nowym Testamencie, gdzie możemy przeczytać chociażby w 2 liście Pawła do Tesaloniczan: gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. I tak samo jak Adam tydzień temu podkreślał, ja też chciałbym podkreślić, kto nie chce pracować, a nie kto nie może. Bo zdarza się w naszych życiach, że po prostu nie możemy, nie ma, z takiego bądź innego powodu. Nie ma takich możliwości. Tak jak się modliliśmy dzisiaj, chcemy, żeby Bóg pomógł nam znaleźć te możliwości, żebyśmy wiedzieli i żeby pokazał nam, gdzie możemy pracować. Natomiast kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Natomiast z tych wersetów widać, mi się wydaje, że lenistwo według w spojrzeniu biblijnym wynika z nastawienia. Nie jest to tylko za mała ilość pracy po prostu, ale wynika z samego nastawienia serca, z tego, jak człowiek podchodzi do tematu pracy. Był taki wierszyk dla dzieci. Jan Brzechwa napisał o leniu. Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Jednak wydaje mi się, że ten leń ostatnio wygląda troszkę inaczej. Niekoniecznie siedzi na kanapie. Jest to taki rodzaj ukrytego lenia. Historia ostatnich lat świata, ostatnie zmiany na świecie doprowadziły do tego, że nie możemy często odpoczywać bez chowania się. Tak jak praca jest, za duża ilość pracy jest pokazywana i ludzie się szczycą tym, tak samo odpoczynkiem przesadnie czasami, aż ludzie go próbują ukryć i dlatego lenistwo, wydaje mi się, przybiera nowe formy. Jakie? To najłatwiej chyba będzie mi przedstawić historią z życia. W tym tygodniu w pracy pojawiła się możliwość zrobienia posiłku ciepłego. I w kontekście właśnie jakby tej informacji, jeden z naszych pracowników opowiadał historię. Mam nadzieję, że jej nie pomieszam, natomiast sedno na pewno zostanie takie, jak powinno. Powiedział o firmie, w której ludzie mieli możliwość robienia jedzenia w pracy. I w którymś momencie szef zdecydował, że nie opłaca mu się to, że zamówi dla nich catering. Bardziej opłacało się zamówić catering, niż zostawić tą kuchnię. Dlatego, że właśnie bardzo często robimy takie ucieczki. Jest to nowy sposób lenistwa. Lenistwo ukryte, takie sobie nazwałem. Często próbujemy zrobić sobie jak najdłuższe przerwy w pracy. Wyglądać, jakbyśmy robili coś ważnego, kiedy tak naprawdę nic nie robimy. Ostatnio padła nawet propozycja rządu, żeby opodatkować przerwy na kawę i na papierosa. Pewnie właśnie z tego powodu. Niestety zdarza się ono również w Kościele. Pewien mało znany chrześcijanin, o którym niewiele wiadomo poza pismami, które po sobie zostawił, Salvianus z Marsylii, który żył w V wieku, w swoim dziele o opatrzności Bożej w trzeciej księdze, w rozdziale trzecim, napisał o takich właśnie ludziach. Nie będę przytaczać, bo język jest dość ciężki, natomiast to, o czym on mówi, że pojawili się w Kościele ludzie, którzy na zewnątrz głośno pokazują, zbierając zaszczyty, w środku będąc innymi. W sumie też trochę taki rodzaj lenistwa. Zbieranie pochwały za to, czego się nie zrobiło. chwilę przed naszym omawianym fragmencie Jezus też zresztą wystąpił przeciwko lenistwu, tylko w innej formie, w formie tradycji. Tradycja była tym usprawiedliwieniem, które w kółko faryzeusze powtarzali. I w drugim i trzecim wersecie 15 rozdziału możemy przeczytać: przyszli faryzeusze do Jezusa i zadają pytanie: dlaczego twoi uczniowie łamią tradycję starszych, nie myjąc rąk przed jedzeniem? On zaś odpowiedział: a dlaczego wy z powodu swojej tradycji łamiecie przykazania Boga? Dlatego czasem trzeba podkreślić twarde stanowisko Biblii co do lenistwa. Z drugiej jednak strony jesteśmy w dość trudnej sytuacji. Każdy z nas trudzi się pracując. Nasz czas jest bardzo mocno ograniczony wszelkiego rodzaju obowiązkami. Szkoła, praca, zajęcia dodatkowe, czasem spotkania z przyjaciółmi i cała masa innych zajęć. Żyjemy w zabieganej Warszawie. Kiedyś żyło się zdecydowanie wolniej. Dziś świat pędzi. Elon Musk, gość, który ostatnio stał się słynny tym, że wysłał samochód w kosmos, opublikował jakiś czas temu również plany szybkich lotów rakietowych pomiędzy kontynentami, po to, żebyśmy mogli się przedostawać jak najszybciej. Brakuje nam czasu. Dlatego też myślę, że spojrzenie na temat odpoczynku może dać sporo odpowiedzi w kontekście zarówno pracoholizmu, jak i lenistwa. Może jeszcze tego nie widać, ale tam właśnie chciałem zakończyć opowieść naszego dzisiejszego fragmentu. Zanim jednak tam dojdziemy, myślę, że warto odpowiedzieć na jedno dość ważne pytanie. Jak w tym wszystkim rozumieć odpoczynek? Myślę, że odpowiedź na to pytanie dla większości z nas nie jest wcale prosta. Przynajmniej dla mnie zdecydowanie nie była. W momencie, w którym zacząłem szukać odpowiedzi na pytanie, czym jest odpoczynek, nie byłem w stanie odpowiedzieć. Zacznę więc budować od bardzo prostego, od rzeczy, z którymi wszyscy w miarę możemy się zgodzić. Musimy przecież się wyspać, przynajmniej częściowo. Nasz umysł, jak jest przeciążony, nie jest w stanie dobrze funkcjonować. W podobnym tonie brzmią słowa z dekalogu. Przeczytam fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 5. W wersecie 14 tak czytamy odnośnie dnia odpoczynku zarządzonego w Izraelu przez Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydle, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twych bram. Niech odpocznie twój sługa i twoja służąca podobnie jak ty. Jest to część 10 przykazań. Jest tu napisane, że mamy odpoczywać. Co więcej, dalej jest napisane: pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd Pan, twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci Pan, twój Bóg, obchodzić dzień szabatu. Jest to obowiązek. W Izraelu był to obowiązek. I w zależności od naszych sytuacji życiowych, w sumie my też jesteśmy dzisiaj w niedzielę, w dzień wolny, w kościele. Podjęliśmy jakąś decyzję co do tego, jak będziemy przynajmniej fragment tego czasu spędzać. Może ktoś właśnie ze względu na ten werset jest tutaj. Idąc jednak dalej przez historię Starego Testamentu, można zobaczyć, że byli pewni ludzie, którzy chodzili cały czas z Bogiem, niekoniecznie na siłę. Zazwyczaj właśnie proroków postrzegamy jako takich ludzi. Jeden z dość znanych proroków, prorok Izajasz, w 58 rozdziale swojej księgi tak powiedział o szabacie. Jeśli w szabat powstrzymasz swoje kroki, aby w mój święty dzień nie załatwiać swoich spraw, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą i święty dzień Pana na chwalebnym, jeśli uczcisz go, rezygnując z podróży, załatwiania swoich spraw i ubijania interesów, wtedy znajdziesz swoją rozkosz w Panu. Wówczas zaprowadzę cię na wyżyny kraju i karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twego ojca. Tak orzekły usta Pana. Tym razem nie ma groźby, lecz jest obietnica. Jest co prawda obwarowanie obietnicy, ale te obwarowania, które są tutaj podane, nie są już takie straszne. Brzmią całkiem sensownie. Żeby nie ubijać własnych interesów, bo to jest dzień Pana, dzień na relacje. Dzień wolny na to, żebyśmy mogli z naszym Bogiem się spotkać. Wydaje się, że Bóg przez Izajasza w tym fragmencie mówi, że On chce w tym dniu być razem z nami. I tutaj docieramy do naszej głównej historii. Jezus właśnie odpoczynek dawał ludziom, przynajmniej ja to tak widzę. Uzdrawiał chore ciała, uczył, był z ludźmi i wśród ludzi. Wiemy, że uczył, ponieważ możemy przeczytać, że usiadł na górze. Pastor dużego kościoła i teolog Mark Moore, który napisał sporo prac, w jednej z nich, która opowiada o życiu Jezusa Chrystusa, napisał tak w komentarzu do tego właśnie fragmentu. Trzeba też zauważyć, że służba Jezusa między pogadami to nie tylko cuda, ale też nauczanie. Mateusz w swojej Ewangelii mówi, że Jezus wszedł na górę i usiadł. Gdy żydowski rabin siadał, odpowiadało to oznajmieniu, że rozpoczyna swoje zajęcia. Moglibyśmy powiedzieć, że Jezus sporo już zrobił, jednak On dalej chce troszczyć się o chleb codzienny tych ludzi. Zdecydowanie nie chce, aby tym, którzy przed chwilą zostali uzdrowieni, stała się krzywda. Mówi uczniom o tym dość wyraźnie. Uczniowie jednak z jakichś powodów, może dlatego, że byli to poganie, a może nigdy nie uda nam się poznać powodu, ale nie zauważyli, że Jezus mówi im, co teraz zrobi. Pomimo tego, że Jezus między innymi rzeczami, których uczył, pokazywał swoim uczniom i innym ludziom na odpoczynek w Bogu, myślę, że ważnym jest, abyśmy nie zapominali o tym, o tej informacji, o tym, że odpoczynek jest w Bogu. Jest tak, po tym jak czytamy o uzdrowieniach, jest napisane, że oddawano za to chwałę Bogu Izraela. Tam, gdzie się dzieją cuda, tam, gdzie ludzie przychodzą do Boga, gdzie zaczynają mieć z Nim relacje, zaczynają Go chwalić. To naturalne. Ważnym jest, żebyśmy właśnie zarówno patrząc z jednej strony na pracoholizm i lenistwo, gdzie mamy sprzeczne sygnały, gdzie świat nam pokazuje bardzo dużo informacji, które są sprzeczne z tym, co uczy Biblia. Ważne, żebyśmy potrafili usłyszeć, co Bóg chce do nas powiedzieć. Z drugiej strony fajnie jest czasem westchnąć do Boga. Król Dawid, którego już wcześniej cytowałem, niesamowita postać, w innym psalmie napisał takie westchnięcie, coś, co przynajmniej ja widzę jako takie westchnięcie. W psalmie 139, wersety 1-3 możemy przeczytać. Przenikasz mnie, Panie, wiesz, kiedy kładę się i wstaję i czytasz z daleka w moich myślach. Czuwasz nad moją pracą i odpoczynkiem. Wiesz o wszystkich moich drogach. Piękne wyznanie człowieka, który miał czas relacji z Bogiem. Odpoczynek więc może być. Co więcej, Biblia wskazuje na dobry odpoczynek. Zachęca nas, abyśmy dbali o swoje zdrowie i mieli relacje z Ojcem w niebie. Augustyn z Hippony, jeden ze znaczących ojców Kościoła, który dokonał sporego wkładu w rozwój myśli chrześcijańskiej, powiedział takie słowa: niespokojne jest serce, dopóki nie odpocznie w Bogu. Niespokojne jest serce, dopóki nie odpocznie w Bogu. Marzy mi się i życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli spokojne serca. Jednak zdaję sobie sprawę, że mogą być tutaj ludzie, którzy zmagają się z pytaniem, czy Bóg jest i czy w ogóle takie rzeczy są możliwe. Zdaję sobie również sprawę, że nam pozostałym, którzy wierzymy, często ciężko w życiu codziennym widzieć właśnie w taki sposób Boga. Ciężko też o te cenne minuty naszego życia. Chciałbym jednak podzielić się jeszcze jednym kawałkiem mojego życia. Historia działa się na wsi pod Lubartowem 20 kilka lat temu. Byłem wtedy małym chłopcem. Moi rodzice zmagali się z brakiem pracy. W tamtych rejonach bezrobocie było wówczas najwyższe w kraju. Ja niestety nie pamiętam tej historii, jednak chciałbym przytoczyć relację mojej mamy. Napisała ona tak. Przed domem mieliśmy mały kawałek ziemi, który obsialiśmy żytem. Kiedy przyszedł czas żniwa, przyjechał do nas sąsiad z kombajnem zebrać zboże. Zżął całe i zaczął wysypywać na przygotowane płachty. Ale zboże sypało się i sypało. Wkrótce Było już wiadomo, że wszystko nie zmieści się. Przygotowaliśmy więc na nie więcej miejsca, ale i to nie wystarczyło. Już wiedzieliśmy, że stał się cud, a zboże wciąż się sypało i sypało. Sąsiad też wyszedł obejrzeć ten wielki plon. Gdyby nie opróżnił wcześniej zbiornika, nie uwierzyłby, że to z naszego pola. Wieść o tym zdarzeniu rozeszła się po wsi i niektórzy nawet pokutowali. Ten Bóg, który wtedy rozmnożył chleby i nakarmił tamtych ludzi, jest tym samym Bogiem wczoraj i dziś i na wieki. Po tamtym wydarzeniu ludzie poznali. Wiadomo było, że my jesteśmy te miejsce, ci, o którym Bóg zboże rozmnożył. Chciałbym się pomodlić o to, abyśmy zawsze potrafili właśnie w dobry sposób spojrzeć na odpoczynek. Panie, dzięki Tobie za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Dzięki Tobie za to, że Ty nie każesz nam pracować więcej niż jesteśmy w stanie. Za to, że sam wskazujesz nam na odpoczynek. Za to, że chcesz, żebyśmy odpoczywali. Żebyśmy odpoczywali razem z Tobą, mając z Tobą relację. Tak proszę Cię o to, abyś nas uczył w tym zabieganym mieście, w tych trudnych czasach. Abyśmy umieli odnajdować, Panie, cenne pojedyncze minuty na to, żeby móc westchnąć do Ciebie, czy wspomnieć, czy przeczytać kawałek Twojego słowa. Dzięki Tobie, Panie, za to, jaki Ty jesteś dobry. Tobie niech będzie chwała. Amen. Po każdym kazaniu zostawiamy kilka minut. Może to jest właśnie czas, żeby albo mieć chwilę na tą relację, o której właśnie dzisiaj starałem się powiedzieć, albo może jest to czas, żeby tą relację zacząć. Tak czy inaczej, spróbujmy skupić się, porozmawiać z Bogiem.